Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Marca wita Państwa Krzysztof Bronk. Nowa ewangelizacja jako sposób na posoborowy kryzys. Wyprawa szefa ekumenicznej dykasterii Kurii Rzymskiej do Moskwy oraz promocja Jana Pawła II na Facebooku to niektóre z watykańskich aktualności, o których już za chwilę. Powiemy też o papieskich kondolencjach dla Japonii. Połączymy się z japońskim biskupem Isao Kikuki. Zaprezentujemy marcowe miejsca święte. A na zakończenie refleksja księdza Waldemara Turka o jutrzejszej Ewangelii. Zapraszamy. Na szczególne związki papieża z Włochami jako prymasa tego kraju i biskupa jego stolicy wskazał Benedykt XVI, przyjmując w sali klementyńskiej grupę burmistrzów należących do Krajowego Stowarzyszenia Gmin Włoskich. Do powstałej przed ponad 100 laty organizacji należy około 7 tysięcy, czyli przeważająca większość miast i gmin we Włoszech. Papież zwrócił uwagę na rolę społeczności lokalnych w życiu narodu. Nawiązał przy tym do zasad zawartych w nauce społecznej Kościoła, która, jak podkreślił, ma znaczenie nie tylko dla wierzących, gdyż dotyczy praw, które każdy może poznać na drodze rozumowej.
Chciałbym przypomnieć, że Kościół nie żąda dla siebie przywilejów, ale możliwości swobodnego pełnienia swej misji, jak tego wymaga rzeczywiste respektowanie wolności religijnej. Pozwala ona we Włoszech na współpracę między społecznością świecką a kościelną. Niestety, w innych krajach mniejszości religijne często padają ofiarą dyskryminacji i prześladowań. Pragnę wyrazić uznanie dla wotum, które przed miesiącem przyjęła jednogłośnie Wasza Rada Krajowa. Należące do Waszego Stowarzyszenia Miasta i Gminy zachęca się w nim do uwrażliwienia na tę sprawę, potwierdzając równocześnie niezaprzeczalny charakter wolności religijnej jako podstawę swobodnego, pokojowego współistnienia między narodami. Dzisiejsza globalizacja wiąże się z wielkimi falami migracji. Wobec tego zjawiska trzeba umieć łączyć solidarność z poszanowaniem praw, by życie społeczne nie ulegało zakłóceniu. Należy też uwzględnić zasady prawa oraz tradycji kulturowej i także religijnej, z której bierze początek naród włoski. Odczuwacie to szczególnie wy, którzy jako administratorzy lokalni jesteście bliżsi codziennemu życiu ludzi.
Benedykt XVI jest głęboko zasmucony niespodziewanymi i tragicznymi skutkami potężnego trzęsienia ziemi oraz fal tsunami, które zniszczyły północno-wschodnie wybrzeże Japonii. Czytamy o tym w telegramie wystosowanym w imieniu Ojca Świętego przez kardynała sekretarza stanu Tarcisio Bertone. Zapewnia on o papieskiej modlitwie za tych, którzy stracili życie oraz ich bliskich, a także za ratowników, którzy niosą pomoc poszkodowanym przez żywioł.
Liczba ofiar trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii przekroczyła już 1000. Wciąż dochodzi do potężnych wstrząsów wtórnych, które spowodowały m.in. wybuch i zawalenie się budynku jednego z reaktorów elektrowni atomowej Fukushima, gdzie doszło również do wycieku radioaktywnego. Nie jest natomiast prawdą, że Japonia nie potrzebuje pomocy z zewnątrz. Jak powiedział Radiu Watykańskiemu ordynariusz diecezji Niigata, biskup Isao Kikuki, Japończycy są przerażeni skalą katastrofy. Choć posiadają niezbędne środki materialne, by pozbierać się po trzęsieniu ziemi, potrzebują duchowego wsparcia reszty świata. Potrzebujemy waszej modlitwy, apeluje biskup Kikuki.
Widzę, że większość ludzi jest w szoku. Czegoś takiego jeszcze nigdy nie doświadczyliśmy. Choć jesteśmy przyzwyczajeni do trzęsień ziemi i władze są do nich dobrze przygotowane, bo co roku dochodzi tu do wielu wstrząsów sejsmicznych, również bardzo silnych, jak na przykład w mojej diecezji w 2004 i w 2007 roku. I dlatego wczoraj w pierwszej chwili nie było nawet wielkiej paniki. Najbardziej przeraziło nas tsunami, choć i ono nie było dla nas nowym doświadczeniem. Nigdy jednak nie było tak wielkie. Nowym doświadczeniem jest natomiast uszkodzenie elektrowni atomowej. Choć jestem pewny, że władze są na to przygotowane, to jednak czegoś podobnego jeszcze u nas nie było. I to napawa lękiem, tym bardziej, że ludzie wciąż mają jeszcze w pamięci wojenną tragedię z Hiroshimy i Nagasaki. Dlatego potrzebujemy wyrazów solidarności z zewnątrz. To ważne, by Japończycy wiedzieli, że ludzie na całym świecie śledzą naszą tragedię, pamiętają o nas, modlą się za nas i nas wspierają.
mówił biskup Isao Kikuki, ordynariusz japońskiej diecezji Niigata.
Do Moskwy udał się po raz pierwszy jako przewodniczący papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan kardynał Kurt Koch. Program wizyty, która potrwa do czwartku, obok kontaktów z prawosławnymi przewiduje też mszę w moskiewskiej katedrze katolickiej. Szwajcarskiego purpurata, który od kilku miesięcy kieruje ekumeniczną dykasterią, zapytaliśmy o główny cel podróży.
Na pierwszej linii jest oczywiście nawiązanie kontaktu z patriarchatem moskiewskim. Przewidziana jest audiencja u patriarchy Cyryla i rozmowy z metropolitą Hilarionem, odpowiedzialnym za kontakty zewnętrzne patriarchatu. Bardzo ważne są dla mnie kontakty osobiste. Pod koniec listopada byłem w patriarchacie Konstantynopola. W całości naszych relacji z prawosławnymi dialog miłości stanowi bowiem zawsze podstawę dla dialogu prawdy.
Z przewodniczącym Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego kardynał Koch spotka się w najbliższym czasie kilkakrotnie. Po powrocie z Moskwy nowy szef watykańskiej dykasterii uda się do Würzburga w Niemczech na Światowy Kongres Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Tam w przyszłą sobotę weźmie udział razem z metropolitą Hilarionem w dyskusji panelowej. Mówić będą o relacjach katolicko-prawosławnych w 20 lat po rozpadzie Związku Radzieckiego. Tydzień później obaj hierarchowie spotkają się znowu we Fryburgu szwajcarskim, gdzie prawosławny metropolita otrzyma honorową profesurę tamtejszego uniwersytetu.
Nowa ewangelizacja ma zakończyć pewien rozdział w dziejach Kościoła, który rozpoczął się wraz z Soborem Watykańskim II. Kościół musi bowiem z nowym zapałem zaangażować się w dzieło ewangelizacji, uważa arcybiskup Rino Fisichella. Zaznaczył on, że choć w ciągu ostatnich 50 lat stale okazywano zainteresowanie działalnością misyjną, to jednak w tej dziedzinie zrobiono stanowczo za mało i Kościół potrzebuje dziś jakościowego skoku, aby rzeczywiście odpowiedzieć na misyjne polecenie Jezusa. W Watykanie dobiega końca dwudniowe spotkanie poświęcone określeniu zadań papieskiej rady do spraw nowej ewangelizacji.
Otwierając obrady, arcybiskup Fisichella zauważył, że wokół nowej ewangelizacji panuje dziś wielkie zamieszanie. Świadectwem tego są opublikowane niedawno lineamenta, czyli dokument przygotowawczy synodu biskupów. Wyszczególniono w nim aż 21 różnych definicji nowej ewangelizacji. W tak szerokim ujęciu obejmuje ona niemal całe życie Kościoła, co może służyć refleksji nad różnymi sektorami duszpasterstwa. Odwodzi nas jednak od tego konkretnego tematu, jakim jest nowa ewangelizacja, zaznaczył watykański hierarcha. Przypomniał, że zgodnie z definicją ustaloną przez Benedykta XVI, chodzi w niej zasadniczo o misję wobec chrześcijan, którzy się oddalili od wiary. Swym zasięgiem obejmuje więc przede wszystkim tak zwany Zachód, w którym ludzie zatracili wrażliwość na Boga i żyją tak, jakby go nie było. Arcybiskup Fisichella zauważył, że do szerzenia zamieszania wokół nowej ewangelizacji przyczyniły się również media, w których błędnie połączono ją z inną inicjatywą Stolicy Apostolskiej, mianowicie z dziedzińcem pogan.
Dobiegające dziś końca spotkanie odbywało się w bardzo wąskim gronie. Szefowi dykasterii zależało bowiem na otwartej dyskusji między kompetentnymi specjalistami. Wygłoszono jedynie 3 referaty. Dotyczyły one biblijnej etymologii, duszpasterstwa i historii. W tym ostatnim sięgnięto do innych kryzysowych momentów w dziejach chrześcijaństwa, kiedy Kościół, tak jak dziś, musiał się podjąć nowej ewangelizacji.
Stolica Apostolska będzie promować postać Jana Pawła II za pośrednictwem Facebooka. Poświęcona mu strona ma być otwarta w przyszłym tygodniu. Do podjęcia tej inicjatywy zachęciły Watykan pozytywne doświadczenia z obsługą podróży Benedykta XVI do Wielkiej Brytanii przez ten społecznościowy portal. Pół roku po podróży strona jest wciąż aktywna i posiada od 10 do 15 tysięcy niemal codziennych bywalców, ujawnił ksiądz Paul Tai. Irlandzki duchowny jest sekretarzem papieskiej rady do spraw środków społecznego przekazu, a zarazem wielkim zwolennikiem portali społecznościowych. W jego przekonaniu służą one nie tylko wymianie informacji, ale również tworzą wspólnotę.
Ksiądz Tai potwierdził również, że na Wielkanoc zostanie otwarty nowy portal informacyjny Stolicy Apostolskiej, na razie dwujęzyczny, po angielsku i po włosku. W jednym miejscu będą tam udostępniane informacje z wszystkich watykańskich mediów, a zatem radia, telewizji, dziennika L'Osservatore Romano, a także misyjnej agencji Fides. Sekretarz medialnej dykasterii przypomniał, że Watykan posiada już własne kanały na YouTubie i Twitterze.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Z redakcji miesięcznika Miejsca Święte w Warszawie mówi ksiądz Zbigniew Babicki. Marcowy numer Miejsc Świętych poświęcony z Persji, która od 1935 roku stała się Iranem. Imperium Perskie pojawiło się na arenie historii starożytnej stosunkowo późno. Stało się to wówczas, gdy biblijny Izrael okrzepł na dobre jako naród i wspólnota religijna. Pielgrzymując szlakiem dawnej Persji, odnajdujemy ślady 13 spośród 46 ksiąg Starego Testamentu oraz 7 starotestamentalnych proroków. Grób biblijnego Daniela nawiedzamy w Suzie, gdzie zdumiewa wielkie przywiązanie szyitów do tego miejsca. W Hamadanie znajdujemy mauzoleum biblijnej królowej Estery, jednej z 6 wielkich kobiet Izraela, przedstawionych na mozaice w kościele Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Jerozolimie. Jednak najbardziej cenną wiedzą dla nas może być fakt, że zręby Starego Testamentu, głównie 5 ksiąg, zostały zredagowane właśnie na terenie Persji na przełomie VI i V wieku przed Chrystusem. Ksiądz Waldemar Chrostowski pisze, Judejczycy musieli nauczyć się życia na wygnaniu, bez świątyni, bez kultu i składania ofiar. Szybko zdano sobie sprawę, że w radykalnie nowej sytuacji należy zabezpieczyć tradycję, czyli ją zebrać, zestawić, utrwalić, zapisać. Pielgrzymka po Persji nawiązuje również do kwestii tzw. trzech króli. Na podstawie dzieł świętego Efrema i tradycji miejscowego kościoła można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że byli to Persowie. Spotkanie ze starożytnymi kościołami chrześcijaństwa, sięgającymi czasów apostolskich, wzbogaca wizję kościoła powszechnego. Pielgrzymując po dawnej Persji, a współczesnym Iranie, nie możemy zapomnieć, jak ważne jest to miejsce dla nas Polaków. Gdy w 1942 roku zakończyła się ewakuacja armii polskiej ze Związku Radzieckiego, w Iranie znalazło się prawie 116 tysięcy Polaków. Część z nich na zawsze została w Iranie. Polacy pozostawili w Iranie dobre wspomnienie po sobie. W wielu domach pamięta się do dziś o uchodźcach z dalekiego kraju.
Okruchy Ewangelii.
Nie samym chlebem żyje człowiek.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Kilka dni temu, w środę popielcową, pochyliliśmy nasze głowy przed kapłanem, który posypał na nie popiół, wypowiadając słowa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, albo pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz. Usłyszeliśmy ważne dla Wielkiego Postu wyrażenia: nawrócenie, wiara w Ewangelię, człowiek jako proch. Dzisiaj, w pierwszą niedzielę tego okresu, Kościół dodaje jeszcze jedno kluczowe pojęcie – kuszenie. Oto Jezus jest na pustyni, pości 40 dni i 40 nocy, czuje głód, jest zmęczony. Właśnie w tej sytuacji zbliża się do Niego szatan i mówi: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Dlaczego nie spełnić tego polecenia? Przecież Jezus wielokrotnie dokonywał cudownych znaków. Karmił w nadzwyczajny sposób zgłodniałe tłumy. Uzdrawiał chorych. Czemu właśnie teraz, kiedy sam jest w potrzebie, nie miałby się posłużyć swoją boską mocą? Pada odpowiedź: nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Oto jedno z ważniejszych zdań, jakie Kościół kieruje do nas w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Ważny jest chleb. Ważne jest to wszystko, co od strony materialnej jest człowiekowi potrzebne w codziennym życiu, ale to nie wystarcza. Nie samym chlebem żyje człowiek. Cóż nam mówią te słowa wypowiedziane przez Chrystusa? Prawdopodobnie padać będą różne odpowiedzi, w zależności od kontekstu i sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Jeśli ograniczymy się najpierw ściśle do chleba, to wiemy, że znaczna część ludzkości, zwłaszcza dzieci, głoduje. Inni z trudem wiążą przysłowiowy koniec z końcem. Jeszcze inni, w skali światowej niewielki procent, żyją w dobrobycie. Należę do pokolenia, które na szczęście nie doświadczyło głodu. Słuchałem jedynie opowieści od starszych ludzi o nie tak odległych czasach, w których wielu umierało z głodu. Jakże nie wspomnieć pani Marii, która jako dziecko przeżyła w czasie II wojny światowej tułaczkę od Rosji przez Kazachstan, Iran, Ziemię Świętą aż do Wielkiej Brytanii. Wspominała, że wędrując żywili się często tym, co rosło przy drodze i w lasach, warzywami, owocami, grzybami, zbożem. Gorzej było na stepach i terenach pustynnych. Chleb pozostawał w sferze marzeń. Zadziwiające, ale Chrystusowe słowa „Nie samym chlebem żyje człowiek” dodawały im mimo wszystko otuchy, wspomina pani Maria, i wiary w to, że kiedyś doczekają lepszych czasów. Świat, w którym my dzisiaj żyjemy, lansuje obraz człowieka sytego, beztroskiego i mającego wszystko w zasięgu. Dobrobyt może jednak duchowo niszczyć człowieka, zamykać go na potrzeby innych, osłabiać wiarę i uczciwość. Bo przecież nie chodzi tu tylko o chleb, ale o chęć czy nawet żądzę posiadania ciągle więcej, bogacenia się, dochodzenia w różny, niekiedy nieuczciwy sposób do dużego majątku, który trzeba ciągle powiększać. Rodzi się sytuacja, w której już nie człowiek panuje nad tym, co posiada, ale sprawy materialne panują nad nim. Przed tego typu niebezpieczeństwem chce nas ostrzec Chrystus w tę pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Nie musi tu chodzić o wielki majątek czy jakieś duże posiadłości. Niekiedy wystarczy przywiązać się zbyt mocno do jakiejś rzeczy czy samego pragnienia posiadania, które sprawia, że stajemy się niewolnikami. Prośmy Boga o jasne rozeznanie naszej sytuacji duchowej w odniesieniu do rzeczy materialnych. Jeśli dostrzeżemy w tej dziedzinie jakieś zagrożenia, a mogą one realizować się na różnych płaszczyznach i w różnych wymiarach, podejmijmy wysiłek duchowy, który może przynieść zaskakujące zmiany. Życie ludzkie wymaga wyrzeczeń, poświęcenia, trudu, przez które Bóg nas oczyszcza i prowadzi ku światłu. Już starożytni Rzymianie mówili per aspera ad astra, co się tłumaczy przez rzeczy trudne do gwiazd. A chrześcijanie uściślili to powiedzenie, co tak bardzo pasuje do rozpoczętego okresu liturgicznego per crucem ad lucem, przez krzyż do światła.
Tu Radio Watykańskie. Rozważania księdza Waldemara Turka kończą nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.